Chciałbym czytać Słowo Boże, które jest zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Będę czytał 4 rozdział. Księga Dziejów Apostolskich, 4 rozdział. Będę czytał od 1 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagróźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud, wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi swego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się społem przeciwko Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże do tego miejsca. Ja myślę, że znacie tą historię. Księga Dziejów Apostolskich jest taką bardzo tak bardzo pierwszą księgą, którą czytają ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, dlatego że ta księga mówi o historii pierwszego Kościoła. Mówi o tym, co się stało wtedy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, co miało miejsce później. I w szczególności te pierwsze rozdziały mówią o początku Kościoła. Mówią o tym, w jaki sposób powstał Kościół i w jaki sposób Kościół się rozwijał. Jest tam mowa taka bardzo znamienna o tym, kiedy uczniowie się przyglądali i Jezus został wzięty do góry. I potem oni usłyszeli, że tak samo jak On został wzięty do góry, tak przyjdzie z powrotem. I to była dla nich ogromna obietnica. Ale kilka dni później przeżyli to napełnienie mocą z wysokości. To, co przyobiecał im Pan Jezus Chrystus. I od tamtego momentu, to się mówi od dnia Pięćdziesiątnicy, tak najczęściej powstał Kościół, który zaczął się rozwijać. I ten fragment, który przeczytałem, to jest fragment, który mówi o działalności pierwszego Kościoła. Nie chciałbym się dzisiaj skupić na treści tego wszystkiego, co tu było przeze mnie przeczytane, ale powiem w wielkim skrócie. Kiedy apostołowie przeżyli napełnienie mocą z wysokości, kiedy Piotr w zasadzie zwiastował pierwsze tu kazanie, to czytamy, że powstał zbór, który miał 3000 osób i ten pierwszy zbór robił coś szczególnego. Czytamy o tym w rozdziale drugim, że oni w 42 wierszu, co robił pierwszy zbór, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a więc to była ich aktywność, ich działanie takie wewnętrzne. Natomiast oprócz tego, w 46 wierszu czytamy tego rozdziału drugiego, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Oni byli przyzwyczajeni, dlatego że całe swoje dorosłe życie dotąd oni kojarzyli świątynię, tą świątynię, która była w Jerozolimie jako centralne miejsce kultu, jako to miejsce, gdzie składa się jeszcze w tamtym czasie ofiary przed Bogiem. Oni tam przychodzili do tej świątyni, ale po co? Po to, aby się modlić. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. W 47 wierszu czytamy, chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A więc to jest taka historia pierwszego zboru, którą ja przynajmniej, jak sobie to przypomnę, zaraz po swoim nowozrodzeniu, co było bardzo dawno temu, czytałem z zapartym tchem i z otwartymi ustami. Jak to mogło się w ogóle dziać? Potem w następnym rozdziale trzecim czytamy o tym, o jednej z sytuacji, która miała miejsce właśnie w tamtej świątyni. To jeszcze nie była ta świątynia, o której żeśmy tu śpiewali, o niej powiem troszkę później, ale przyszli tam do tej świątyni Piotr i Jan i znamy tą historię, także no nie będę jej powtarzał. Tam był człowiek, który był chromy od urodzenia i on dzięki Bożej łasce w imieniu Pana Jezusa Chrystusa został uzdrowiony. A kiedy on został uzdrowiony, no to wiadomo, tłum się zebrał, no bo ludzie ciekawi jest, tym bardziej, że była to taka sensacja. Myśmy czytali o tym człowieku w 22 wierszu, a człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat, więc to już nie był jakiś młokas, to był człowiek no, doświadczony przez życie, prawda? I Piotr znowu to wykorzystał razem z innymi i głosił tym ludziom kogo? Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa. I ta historia, którą ja zacząłem czytać, czwarty rozdział, pierwszy wiersz, a gdy oni mówili, a więc w zasadzie w trakcie tego przemówienia, w trakcie tego kazania czy nauczania, jakkolwiek byśmy tego tu nie nauczyli, to czytamy, że nastąpił kontratak. Coś, do czego chrześcijanie, ludzie wierzący powinni się przyzwyczaić, do kontrataku. Gdy oni mówili do ludzi, przystąpili do nich kapłani, dowódcy straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, w wierszu trzecim, ujęli ich więc i wtrącili do więzienia. A więc to nabożeństwo ewangelizacyjne no, zakończyło się tak średnio. Dlatego, że Piotr i Jan zostali wtrąceni tu do więzienia, no ktoś by tak powiedział, no klapa. Ale kiedy my czytamy tę historię, spójrzmy w czwartym wierszu, mimo tego, że oni się znaleźli w więzieniu, to jednocześnie Łukasz, który jest autorem tej księgi mówi tak, a liczba mężów wzrosła do około 5000, a więc to szło jakby tak dwutorowo. Z jednej strony no, zamknęli ich na noc tu do więzienia, a z drugiej strony czytamy, że ludzie w dalszym ciągu się nawracali, że zbór, kościół się powiększa. No ktoś by mógł tak rzec, współczuję temu Piotrowi i Janowi, że się znaleźli w więzieniu, no bo pewnie byli głodni, bo to było po tym spotkaniu, zostali tu zamknięci i następnego dnia rano, tak jak żeśmy czytali w tej historii, 5-6 wiersz, ta cała wierchuszka, ci wszyscy ważni, arcykapłani i ci, którzy byli w stanie spoczynku, ci, którzy pełnili swoją funkcję, zebrali się, to taki Sanhedryn, i postanowili ich przepytać. W wierszu 7 żeśmy tak czytali, i postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Z jednej strony to bardzo naturalne pytanie, tutaj żeśmy słyszeli, że jak ty mówiłaś kogoś, to było pierwsze pytanie, czy ty nie jesteś ze Świadków Jehowy. Ludzie mają bardzo różne skojarzenia, prawda? Ci arcykapłani, ich interesowało, w jakim imieniu oni to robili. A co ciekawe, oni wiedzieli dokładnie, jak to było. Dlatego, że oni znali tą historię i oni się przyczynili do ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa. A teraz nagle pytają, no dobrze, ale w jakim imieniu żeście to robili? Jaką mocą, w czyim imieniu żeście to czynili? Więc no zadali takie standardowe, podchwytliwe pytanie. I teraz w wierszu 8, tak czytamy, wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego. Chciałem dzisiaj mówić właśnie troszkę na temat tego, co to znaczy być pełnym Ducha Świętego. Bo tu mamy tak napisane, wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, im odpowiedział. Dał im no taką bardzo jasną odpowiedź, mówiąc, że stało się to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, tego, którego wyście zabili, a który zmartwychwstał. Wywołało to spore poruszenie i ci arcykapłani, ci starsi, ten Sanhedryn, jest taki 13 wiersz, który jest taki bardzo ciekawy w tej historii, który brzmi tak, a widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości. A więc ten Sanhedryn to była taka śmietanka intelektualna i religijna tamtych czasów i oni mieli świadomość, że to rybak, no prości ludzie, nie? Ale było tu jeszcze jedno stwierdzenie. Poznali ich też, że byli z Jezusem. I to ich najbardziej tu bolało, bo gdyby oni byli tylko tymi rybakami, to pewnie w jakichś takich rozmowach czy dysputach przegrali. Ale byli z Jezusem. I to im tak za bardzo tu nie pasowało. No i tak potem żeśmy to czytali dalej w tej historii, nie, że postanowili im zabronić mówić w imieniu Jezusa. Wiemy, że Piotr i Jan się zbuntowali w 19 wierszu. Pytają Sanhedryn, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Bardzo, bardzo mocne stwierdzenie, które Piotr i Jan, wierzę pod natchnieniem Ducha Świętego, przekazali jako to pytanie. I w końcu ich puścili. No puścili ich do domu, że tak się wyrażę, i w wierszu 23, który żeśmy czytali, chciałbym go przytoczyć, bo on jest bardzo ważny w tym moim dzisiejszym toku rozumowania. A gdy zostali zwolnieni, czyli gdy ich puścili z tego przesłuchania, przyszli do swoich. Przyszli do swoich, to znaczy do zboru. Albo przynajmniej do starszych zboru. Przynajmniej do tych może, którzy przewodzili tam w zborze. I mamy napisane tak. Przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A więc dali bardzo szczegółowe sprawozdanie. Jak się gdzieś jest, tak jak żeś ty mówiła, prawda, to czasami się mówi sprawozdanie, no takie pewne myśli, prawda? I oni też czytamy, że opowiedzieli wszystko, a więc dokładnie w szczegółach, jak to wyglądało, że oni poniekąd no, musieli się bronić w imieniu Jezusa przed tym, co było. I tak spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację. Oni może siedzą czy półleżą, bo tam były takie zwyczaje i Piotr i Jan to opowiadają, nie? No i teraz wy, co by byłoby w naszych czasach, co byłoby w naszym kręgu, co być może ja bym zrobił, a może ty, co byś zrobił, czy zrobiła w takiej sytuacji, zaczęlibyśmy dyskutować. Co tu zrobić, żeby z jednej strony mówić, głosić, a z drugiej strony, no żebyśmy nie mieli tych trudności. To jest takie bardzo naturalne. Świat tak robi, świat w jakiś sposób oddziaływuje, wpływa na nasz sposób myślenia, czy usiłuje oddziaływać na nasz sposób myślenia i to w jakiś sposób często przenika. I tak się zastanawiałem, no ja bym może tak zrobił, żebyśmy no, dyskutowali, że może jakoś dyskretnie, może jakoś do tej świątyni w troszkę innym czasie, żeby się nie rzucać w oczy, może te spotkania robić tak jakoś bardziej skrycie, no można by dyskutować, jak to zrobić. A spójrzmy na to, co zrobili ci uczniowie, bo to w tej historii jest no tak bardzo ważne. Przeczytam to jeszcze raz, wiersz 23 i 24, bo to jest tu bardzo istotne. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi, jest kropka. Ci zaś, gdy to usłyszeli, my nie czytamy, że dyskutowali. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. I to w tej tu historii, którą przeczytałem, jest dla mnie tak bardzo kluczowe. Reakcja na to, co się dzieje, gdy mamy przeszkody, gdy zaczynają się piętrzyć trudności, różnego rodzaju przeciwności. Oni nie dyskutowali, ale czytamy, ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli, i to jest dla mnie tak bardzo ważne, jednomyślnie głos do Boga. Kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, to jednomyślność, przynajmniej w dziejach apostolskich, jest dominująca. Potem, gdy czytamy listy, to już jest troszkę inaczej. To wynika z tego, że i świat, i diabeł, i stara natura usiłuje w jakiś sposób na ludzi oddziaływać. Ale tutaj czytamy tak, kiedy to oni usłyszeli, jednomyślnie podnieśli głos do Boga. No i tak czytamy, oni podnieśli jednomyślnie głos do Boga, tłumacząc to na dzisiejsze czasy, na dzisiejszą sytuację, wszyscy razem zaczęli się modlić. No tak sobie to wyobrażam, no bo takie były zwyczaje wśród Żydów. Zaczęli razem głośno wołać, krzyczeć do Boga. Ale gdybyśmy się zastanowili nad treścią tej modlitwy, a nie chcę tego dzisiaj robić, ale kwintesencją tej treści, tej modlitwy jest coś szczególnego. Spójrzmy na wiersz 29. Wiersz 29 pokazuje mi, na czym była skoncentrowana ta modlitwa po oddaniu Bogu chwały w pierwszej części tej modlitwy. Wiersz 29 brzmi tak. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich. A więc oni ten problem, który był, czyli te pogróżki, te zakazy, mówią, Panie, spójrz Ty na to. I dalej, i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Ich modlitwa, ta treść jest dla mnie no wręcz szokująca. Z jednej strony mówią Bogu, Boże, Ty spójrz na to, ale z drugiej strony mówią tak, Boże, dozwól nam, abyśmy głosili z całą odwagą słowo Twoje. To, co przenikało ich myśli, to, co przenikało ich jestestwo, to było pragnienie głoszenia słowa. Dla mnie to jest ogromna nauka, bo ja w takich przypadkach pewnie bym się wycofał. I to była treść ich modlitwy. Panie, dozwól, abyśmy... Takie bardzo ciekawe słowo, dozwól. Nie nakaż, ale dozwól z Twoim sługą, aby głosili z całą odwagą Twoje słowo. I teraz patrzmy, w jaki sposób Pan Bóg zareagował na tą modlitwę. Wiersz 31, który przeczytałem, brzmi tak. A gdy skończyli modlitwę, czyli oni się pomodlili, ale w pewnej chwili ta modlitwa miała swój koniec, prawda? To czytamy tak, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A więc, jeśli mogę tak się wyrazić, reakcja Pana Boga, czy może reakcja Boża na to była taka, miejsce, w którym byli, się zatrzęsło, zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Cały ten fragment, który przeczytałem, mówi mi o jednej bardzo szczególnej rzeczy, na którą chciałem teraz zwrócić uwagę. W tym 31 wierszu, żeśmy czytali tak, że zostali napełnieni wszyscy, którzy się modlili Duchem Świętym. Prawda? A skoro tak było, to mam pytanie naturalnie tu retoryczne, czy Piotr też został wtedy napełniony Duchem Świętym? Jest tu napisane wszyscy. Skoro wszyscy, to i Piotr, prawda? Natomiast spójrzmy na wiersz 8, który przeczytałem, który brzmiał tak na początku tej historii. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich przełożeni ludu i starsi. Jak to jest? Piotr w wierszu 8 jest tu napisane, jest pełen Ducha Świętego. Za kilka godzin, może kilkanaście, plus minus, czytamy, że wszyscy, więc i Piotr, zostali napełnieni Duchem Świętym. I to jest to pytanie, z którym ja jako chrześcijanin, wy jako chrześcijanie, ci, którzy są naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa, no muszą się zmierzyć. Co to znaczy, że chociaż Piotr był pełen Ducha Świętego, to po kilkunastu godzinach po modlitwie został znowu napełniony Duchem Świętym. Jak to jest z tym Duchem Świętym? I chciałem dzisiaj na to spojrzeć. Spójrzmy na Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przypatrzyli się osobie i działaniu Ducha Świętego. Jak to, w jaki sposób Boże Słowo mówi nam o osobie i dziele Ducha Świętego, bo to dla nas, jako dla chrześcijan, jako dla naśladowców Chrystusa jest tak bardzo ważne. Gdybyśmy chcieli bliżej przypatrzyć się naturze Ducha Świętego, jaka jest Jego natura, to kiedy spojrzymy na fragment, który przeczytałem, mamy tu coś bardzo znamiennego. Zanim spojrzę jeszcze na ten fragment, to powiem tak. W tym fragmencie, albo inaczej, nawet w tym fragmencie, gdy my go czytamy, czytamy o Bogu, o Jezusie Chrystusie i czytamy o Duchu Świętym. A więc czytamy o trzech osobach Boga. Czytamy o tym, że Bóg jako ten doskonały byt objawia się w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w tym tekście również mamy to tak bardzo jasno wyartykułowane. To jest temat, o którym się tak często nie mówi, ale zagadnienie trójjedynego Boga dla nas jako dla chrześcijan jest kluczowe. W tym tekście, jeśli ktoś ma Biblię, to spójrzcie, ja wskażę w ilu miejscach mamy to tak wyartykułowane. Spójrzmy na przykład wiersz drugi, jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa. Wiersz ósmy, mówimy o Piotr pełen Ducha Świętego. Wiersz dziesiąty mówi, stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiersz tu dziesiąty, Jezusa Chrystusa, którego Bóg wzbudził z martwych. Wiersz dwunasty, nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest mowa o kim? O Jezusie. W wierszu 13 poznali, że byli z kim? Z Jezusem. Wiersz 18 zabronili im mówić w imieniu Jezusa. Wiersz 19, reakcja Piotra pyta ich, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać niż Boga. Wiersz 21, czytamy, kiedy im zagrozili, to oni wysławiali Boga za to, co się stało. Dalsze wiersze, wiersz 23, jednomyślnie podnieśli głos do Boga i rzekli Panie, nazywając Boga w tym momencie Panem. Wiersz 25, Panie Boże, który powiedziałeś przez Ducha Świętego. Wiersz 26, zebrali się przeciwko Panu, Bogu i Chrystusowi Jego. Wiersz 27, Święty Syn Jezus Chrystus. Wiersz 29, Panie, zwracali się do Boga. Wiersz 30, Święty Syn Boży Jezus. Wiersz 31, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Od kilku lat przyznam się, że się zajmuję zagadnieniem trójjedynego Boga, dlatego że to dla wielu ludzi jest problem, dla wielu chrześcijan to jest problem. I praktycznie, kiedy czytamy Boże Słowo, to na Jego kartach możemy to cały czas oglądać. Przypatrywać się temu, że istota Boga objawiła się w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, jako trzech tu osobach tego jednego bytu. Ale wróćmy do Ducha Świętego, bo chciałem dzisiaj się skupić na Duchu Świętym. Dlaczego w wierszu 8 mamy napisane, że Piotr był pełen Ducha Świętego, a w wierszu 31 znowu został tu napełniony Duchem Świętym. Przypatrzmy się bliżej naturze Ducha Świętego. Spójrzmy do Ewangelii Jana, do rozdziału 14. 14 rozdział, przeczytam trzy wiersze, które są bardzo znane, ale chciałem je przybliżyć, przypomnieć, żebyśmy mogli zobaczyć na osobę Ducha Świętego. 14 rozdział, czytam od 16 wiersza Ewangelii Jana. To są słowa Pana Jezusa. Ja, Jezus, prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. Ja myślę, że wszyscy z nas, którzy idą za Jezusem, znamy te trzy wersety. W zasadzie to jest cały, to jest fragment takiego bardzo długiego przemówienia Pana Jezusa w wieczerniku, krótko przed Jego męką. Jezus tak mówi do uczniów, którzy byli tacy wtedy zmartwieni, zniechęceni, którzy tu nie wiedzieli, co mają z sobą robić, byli smutni. I Pan Jezus im mówi tak, w 16 wiersz, ja Jezus prosić będę Ojca. A więc jest Jezus, który będzie prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela. Jest teraz mowa o trzeciej osobie. Jestem ja Jezus, będę prosić Ojca i da wam innego pocieszyciela. Ten sam rozdział 14, wiersz 26 nam mówi tak, lecz pocieszyciel Duch Święty. Stąd wiemy całkiem jasno, że kiedy Pan Jezus mówi o pocieszycielu, to mówi o Duchu Świętym. Czyli mamy ja Jezus, prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela albo Ducha Świętego, tak jak byśmy mieli w wierszu 26, który będzie, aby był z wami na wieki. To jest bardzo ważny moment, bo to jest ten moment, kiedy w Nowym Testamencie właśnie możemy coraz jaśniej widzieć trójjedynego Boga. Pan Jezus Chrystus mówi, że On będzie prosił swojego Ojca, który jest w niebie, wszechmocnego Boga, a On pośle innego pocieszyciela, Ducha Świętego, aby był z wami, to znaczy z nami, tu na wieki. W wierszu 17, żeśmy czytali, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jeszcze raz wejdę, przypomnę ten wiersz 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. Bardzo ważny moment w tym miejscu, co Pan Jezus mówi, muszę tu to zrobić, chociaż tego nie lubię się odwołać do greki, dlatego że tu mamy takie stwierdzenie innego pocieszyciela. I ktoś może sobie to skojarzyć, że inny to znaczy całkiem różnego rodzaju. Jest problem w tłumaczeniu z greki na polski, dlatego że nie wszystkie słowa da się tak wprost przetłumaczyć. W języku greckim słowo inny ma w zasadzie dwa wyrazy. Mówią o słowie innym, jest heteros i allos. Jeśli chodzi o słowo heteros, to jest inny, innego rodzaju. To nawet znamy w polskim tu języku, dlatego że jak się mówi hetero, to są wtedy różni. Natomiast allos są różni, ale tego samego rodzaju. Może tak powiem, chociaż nie wiem, czy byłoby to tak na miejscu, ale mężczyźni są allos, bo są tego samego rodzaju. Mężczyzna i kobieta są heteros, bo są ludźmi, ale jest inna płeć. Prawda? Więc, a tutaj mamy napisane tak bardzo jasno, że inny pocieszyciel, allos, ale tego samego rodzaju. To znaczy, to jest jak gdyby tego samego bytu. On jest też Bogiem. Czyli mamy Pan Jezus Chrystus nam mówi tak bardzo jasno w tym wersecie, w tych wersetach, w tym swoim przemówieniu, że będzie prosił Ojca i Ojciec pośle Pocieszyciela Ducha Świętego, aby był z wami na wieki. I tutaj w tym momencie możemy zobaczyć tą Bożą Trójjedność. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeżeli jeszcze nie jesteście zmęczeni, to pójdę dalej. Dlatego, że jest to może czasami takie skomplikowane. Gdybyśmy zobaczyli do wiersza 18, mamy napisane tak. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To znaczy jak to jest? Ktoś może tak zapytać. Z jednej strony Pan Jezus mówi, że odchodzi, że pośle Ducha Świętego, a z drugiej strony mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To w końcu ten Pan Jezus odejdzie, czy nie odejdzie? Można tu postawić bardzo prosto właśnie takie zapytanie. I żeby na to spróbować odpowiedzieć, czasu by mi pewnie brakło, ale spójrzmy na wiersz 23 tego 14 rozdziału Jana, który w jakiś sposób daje nam na to odpowiedź. 23 werset tego 14 rozdziału, słowa Pana Jezusa. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To jak próbujemy to razem zebrać w taki naturalny sposób, to już nic z tego tu nie rozumiemy. Ale przyjrzyjmy się bliżej. Jest mowa o trójjedynym Bogu. Tutaj żeśmy śpiewali, a to jest tekst, co innego, że jesteśmy Bożą świątynią, prawda? A tutaj żeśmy mówili o tym, że Duch Święty zostanie nam dany, że go pośle, a potem mówi, że i Ojciec, i Syn, tak mówi tu Pan Jezus, i do Niego przyjdziemy, czyli Ojciec i ja przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. I chciałbym spróbować no to wyjaśnić, żeby to było dla nas w miarę zrozumiałe, na ile się da. To, co powiedziałem powyższe, opisuje działanie Ducha Świętego jako osoby trójjedynego Boga, który przychodzi, zamieszkuje tych, którzy rodzą się na nowo. Ci, którzy pokutują za swoje winy i za swoje grzechy, i ci, którzy proszą o przebaczenie, którzy wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, wtedy Duch Święty wstępuje i jest nam dany jako osoba. I coś, co jest no, tak bardzo ważne, no nie tylko Pan Jezus Chrystus o tym mówi, Jan to tutaj zapisał, tak samo pisze apostoł Paweł, tak samo pisze apostoł Piotr, tak samo pisze apostoł Jan w listach i chcielibyśmy na to zobaczyć, bo dobrze jest na to spojrzeć. Może spójrzmy najpierw na to, co mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł w liście, czy w kilku listach o tym mówi. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 3, wierszu 16 czytamy tak, to jest właśnie to, co żeśmy śpiewali. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział i 16 werset, który mówi tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli Duch Boży w nas mieszka, to jesteśmy Bożą świątynią. Jeżeli Duch Święty mieszka, przebywa w nas, to nasze jestestwo, nasza istota jest zamieszkiwana przez Ducha Świętego. Podobnie w 6 tu rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział 19 wiersz czytamy tak, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? A więc apostoł Paweł bardzo jasno, pisząc do zborowników w Koryncie, pisze im, że jeżeli jesteście dziećmi Bożymi, odkupionymi świętą krwią Jezusa, to mieszka w was Duch Boży, Duch Święty, albo innymi słowy, wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Apostoł Paweł, pisząc dalej, na przykład, bo list do Rzymian był napisany później niż list do Koryntian, posuwa się do bardzo mocnego stwierdzenia w liście do Rzymian w rozdziale 8 i wierszu 9 czytamy tak, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Bardzo mocne stwierdzenie. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Więc apostoł Paweł pokazuje bardzo mocno, że zamieszkanie w nas osoby Ducha Świętego jest dowodem, jest znakiem, powiem jeszcze tu za chwileczkę, pieczęcią tego, że jesteśmy Bożą własnością, że nasze imię jest zapisane w Księdze Żywota. Ale oprócz apostoła Pawła, również apostoł Piotr, może znajdę jeden fragment, żeby to pokazać, że nie tylko apostoł Piotr, Paweł, przepraszam, ale inni apostołowie również to potwierdzają. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale 4, w wierszu 14 czytamy tak, słowa apostoła Piotra w liście do wybranych świętych. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I jeszcze jedno miejsce na koniec. Bardzo ciekawe stwierdzenia apostoła Jana w swoim liście okólnym, który napisał w pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, wiersz 12-13. Chciałbym go też przypomnieć, dlatego że w ten sposób zamknę jakby ten temat przebywania w nas osoby Ducha Świętego. Pierwszy list apostoła Jana, 4 rozdział, wersety 12-13, które mówią tak. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Z jednej strony jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział, a z drugiej strony jest napisane, że Bóg w nas mieszka. I następny werset, który to tłumaczy. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On, to znaczy Bóg w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A więc to są miejsca, które pokazują nam tak bardzo jasno osobę Ducha Świętego. Które nam mówią tak bardzo jasno, że człowiek, który się narodził na nowo, jego ciało, jego istota, jego byt, bo to można różnie nazywać, są miejscem przebywania, są świątynią Ducha Świętego. I to, co żeśmy śpiewali, czy nie wiecie, że jesteście świątynią, to jest podkreśleniem tego, w jaki sposób, o czym dzisiaj mówię. Duch Święty jako osoba w nas przebywa. I On przebywa w nas w sposób stały. A teraz chcielibyśmy zobaczyć na to, co to znaczy pełen Ducha Świętego i znowu napełniony Duchem Świętym. No dlatego, że może ktoś tak powiedzieć, że troszeczkę się mi to kłóci, jak to w końcu jest. To, co mówiłem dotąd, odnosi się do zamieszkiwania, przebywania Ducha Świętego we mnie, w tobie, jeśli jesteś narodzony na nowo. Ale Biblia mówi jeszcze o czymś więcej. Biblia mówi jeszcze o pełni Ducha Świętego. Biblia mówi o napełnieniu Duchem Świętym. Biblia mówi o zanurzeniu chrzcie w Duchu Świętym. Biblia mówi, tak jak to Łukasz mówi, przy obleczeniu mocą z wysokości. I to nie jest to samo, co zamieszkanie Ducha Świętego w człowieku, który się rodzi na nowo. To, o czym teraz mówię, to przeżycie, a w zasadzie, no muszę powiedzieć, te przeżycia napełnienia Duchem Świętym, które mają różne określenia, są tym, co przyobiecał nam Pan Jezus Chrystus, apostołom, ale także nam, kiedy odchodził z tej ziemi. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 1 i wierszu 8, kiedy uczniowie byli w zasadzie na ostatnim spotkaniu z Chrystusem, kiedy już tyle usłyszeli przez te 40 dni, co Pan Jezus ich nauczył odnośnie Starego Testamentu, inna, no bardzo ciekawa historia, to w ich umysłach było ciągle to, Panie, kiedy odbudujesz królestwo. Oni ciągle myśleli tymi kategoriami ziemskimi i im chodziło o to, żeby Izrael został wyzwolony z okupacji rzymskiej, żeby Jezus był królem, a oni tymi ministrami, premier jest jeden, no ale są jest kilku wice tu premierów, więc oni to ciągle mieli. I wtedy Pan Jezus im tak troszkę szorstko odpowiedział, spójrzmy, jeśli mamy Biblię, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset, który brzmi tak. Rzekł do nich Jezus, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Tu Pan Jezus mówi o czymś innym. Tu Pan Jezus mówi o napełnieniu Duchem Świętym jako o czymś, co nie jest tylko jednorazowym przeżyciem. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Jeszcze spójrzmy do listu do Efezjan, bo chciałem jeszcze to przypomnieć. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w 13 wierszu, apostoł tak pisze do zborowników w Efezie, w tamtych okolicach, tak pisze do wierzących, do chrześcijan. W Nim, to znaczy w Chrystusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To zapieczętowanie obiecanym Duchem Świętym to jest to, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Że my jako Boże dzieci mamy tą świadomość, że Bóg mieszka w nas przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Ale tu Pan Jezus mówi właśnie o czymś innym. On tu mówi o tym, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Łukasz w swojej Ewangelii mówi, że oni zostali w mieście, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Są różne określenia tych przeżyć, tych doświadczeń tu duchowych. I bardzo ważnym jest zdanie sobie z tego sprawy, że nie jest to przeżycie jednorazowe. Ja mógłbym tak powiedzieć tu o sobie, że 40 parę lat temu przeżyłem chrzest Duchem Świętym, to przyobleczenie mocą z wysokości. A gdyby w moim życiu było tak, że przez te ponad 40 lat, kiedy to przeżyłem, ja bym tylko nawiązywał do tego, wspominał o tym, to no nie mogę żyć historią. Tak jak żeśmy czytali w rozdziale 4, Piotr był pełen Ducha Świętego, a potem znowu został napełniony Duchem Świętym. A więc możemy zauważyć, że to napełnienie czy napełnianie Duchem Świętym jest pewnego rodzaju procesem. Procesem, który się powtarza, który nie jest jednorazowy, ale który ma trwać. I to jest po to, aby móc z odwagą głosić słowo, aby móc służyć. To napełnienie mocą z wysokości, to przyobleczenie mocą Ducha Świętego jest po to, aby służyć. Nie aby szczycić się tym, że ja coś przeżyłem, ale po to, aby służyć. Ci ludzie w Dziejach Apostolskich, kiedy oni o to się modlili, czytamy, zatrzęsło się miejsce, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i co dalej? Cieszyli się, fajnie, no bośmy to przeżyli. Nie, mamy tak napisane. I głosili z odwagą Boże Słowo. Przyobleczenie mocą z wysokości, napełnianie Duchem Świętym jest po to, abyśmy służyli Bogu. Abyśmy mogli Bogu służyć, wtedy jak gdyby się zużywamy i Bóg na nowo nas tu napełnia. Ale ktoś powie, czy to, co ja mówię, ma uzasadnienie w Słowie Bożym. Chciałbym podać dwa bardzo mocne przykłady w Bożym Słowie, które mówią, że właśnie tak to wygląda, że jest to pewien proces, który trwa i który się odnawia. Spójrzmy znowu najpierw na słowa Pana Jezusa Chrystusa, które są zapisane w Ewangelii 10-12, które są zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 7. Chciałbym je przeczytać. Ewangelia Jana, rozdział 7, bardzo również znane wersety. Przypomnijmy sobie je. One brzmią tak, 7 rozdział 37-38. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Bardzo mocne stwierdzenie, ze względu na brak czasu, już tu nie będę mówił o tle historycznym tego stwierdzenia, ale tu Pan Jezus mówi tak, stanął Jezus i głośno wołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Gdybyśmy znowu tu zobaczyli na oryginał grecki w Nowym Testamencie, na oryginał grecki Nowego Testamentu, to mamy tam napisane tak. Jeśli kto ma pragnienie, czas teraźniejszy, ciągły, niech przychodzi do mnie. Nie niech tylko raz sobie przyjdzie, ale niech do mnie przychodzi i niech pije. To, co jest w tym zdaniu tak bardzo ważne, co Pan Jezus przekazywał tamtym ludziom, i przekazuje, wierzę, mnie i wam, to jest to, że my mamy przychodzić i mamy pić. To jest proces. To nie jest jednorazowe, że ja raz i wystarczy mi na całe życie. Niech przychodzi do mnie i niech pije. W wierszu 18, kto wierzy we mnie, kto trwa w wierze we mnie, mamy napisane, jak mówi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Znowu mamy proces, popłyną. Te rzeki będą pływać, płynąć, ta woda będzie wypływać. A więc tu Pan Jezus w tym miejscu, mówiąc o mocy Ducha Świętego, używając tutaj obrazu wody, mówi o pewnym procesie napełniania, picia, a potem wypływania. A więc coś, co jest czynne, to nie jest bierne, że ja mówię, że ja coś kiedyś tam przeżyłem, ale to jest coś, co ja przeżywam i co ze mnie tu wypływa jako ten skutek. Może jeszcze jedno miejsce zapisane u apostoła Pawła w liście do Efezjan. Też bardzo znane miejsce. Chciałem się posłużyć właśnie dwoma przykładami, które nam mówią właśnie o tej ciągłości. List apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział. Przeczytam wersety 17-18, może te dwa. List do Efezjan, 5 rozdział, będę czytał wersety 17-18, słowa apostoła Pawła do wierzących, do zboru w Efezie. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To jest drugie miejsce, w którym apostoł Paweł podkreśla tak bardzo mocno konieczność tego, aby trwać w tym procesie przyjmowania, napełniania się tą wodą Duchem Świętym. W wierszu 17 czytaliśmy tak: dlatego nie bądźcie nierozsądni. Gdybyśmy zobaczyli na tłumaczenie bezpośrednie w grece, to ono brzmi tak: dlatego nie stawajcie się nierozsądni. Też jest taki czas ciągły, trwający. Nie stawajcie się. Ja myślę, że dla nas, jako dla Polaków, ale tu nie tylko, jest o tyle ważne, że my bardzo dużo lubimy pracować takimi zrywami, skokami. Ciągłość to nie jest nasza, niestety, tu najmocniejsza strona, natomiast Pismo Święte, Słowo Boże, mówi nam o procesach. Dlatego nie stawajcie się nierozsądni. Bo jeżeli mamy napisane nie bądźcie tu nierozsądni, to możemy mieć skojarzenie do jednego działania w jednym punkcie czasu. Ale jeśli mamy słowo nie stawajmy się nierozsądni, nie stawajcie się nierozsądni, to znaczy się, że my mamy być w takim stanie takiego pobudzenia, takiego alertu, takiej czujności. I wiersz 18 mówi tak: i nie upijajcie się winem, to wszyscy rozumiemy, nie upijajcie się winem. Czyli to jest taka czynność ciągła, trwająca. Tego nie róbmy, bo ono powoduje rozwiązłość, ale w przekładzie Biblii w warszawskiej czytałem: bądźcie pełni ducha. Gdybyśmy zobaczyli na oryginał grecki, na inne przekłady, mamy tam tak napisane, ale dawajcie się napełniać duchem. Strona bierna, ja jestem obiektem, daję się napełniać i także jest to czas ciągły, trwający. I tu apostoł Paweł przestrzega, radzi mnie i tobie, każdemu z nas, abyśmy dawali, poddawali się Bogu, aby mógł nas napełniać tym duchem. Abyśmy pili i aby z tego te rzeki wody żywej mogły wypływać na zewnątrz. Także kiedy żeśmy czytali ten 4 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzieśmy czytali, że Piotr był najpierw pełen ducha, a potem znowu został tu napełniony duchem, to musimy patrzeć na to właśnie przez pryzmat Słowa Bożego. Jak Słowo Boże wyjaśnia nam to? Ono nam to wyjaśnia tak bardzo jasno, że jest to pewien proces. Jest to proces, który powinien być procesem ciągłym. Myśmy stale powinni dawać się napełniać. Bardzo często w naszym życiu jest to taki proces cykliczny, że jest tak od jednego takiego piku tu do góry i idziemy do następnego, a czasami jest to tylko jeden pik i wspominamy go przez całe życie, co jest bardzo źle. A Słowo Boże nam mówi, że mamy to czynić. Ktoś może postawić to pytanie, ale w jaki sposób to mamy czynić? Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy żeśmy tu czytali ten fragment, to cośmy tam mogli zauważyć? Był problem. Oni razem, jednomyślnie przychodzili do Boga i prosili o to, aby z odwagą głosić Boże Słowo. Oni mieli pragnienie, oni mieli to Słowo w swoich sercach, oni go chcieli głosić, oni widzieli przeciwności i mówią: Boże, pomóż, daj nam łaski, daj, dozwól nam, abyśmy to mogli robić. Boża reakcja była jednoznaczna, zatrzęsło się miejsce i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Piotr na nowo został wypełniony Duchem, aby pełnić swoją misję. Jeśli chcemy służyć Panu Bogu, jeśli chcemy być użyteczni dla Pana Boga, to powinniśmy właśnie w ten sposób żyć, aby dawać się napełniać poprzez tu modlitwę, studiowanie słowa i poprzez służenie. Jeżeli my chcielibyśmy zatrzymywać tą wodę, to przestaniemy ją tu otrzymywać. Cały sens w tym jest taki, że my otrzymujemy tą wodę, jesteśmy napełniani duchem, wychodzi to z nas tu na zewnątrz i na nowo jesteśmy napełniani. I w ten sposób Biblia nam mówi o Duchu Świętym z jednej strony jako o sobie, jako tej pieczęci tu naszego zbawienia, a z drugiej strony jako mocy, która nas wypełnia, abyśmy mogli Mu służyć. I to jest to przesłanie, z którym chciałem was dzisiaj tu zostawić. Niech Bóg nam da łaski, abyśmy po pierwsze byli pewni tego, że Duch Święty w nas mieszka, bo jesteśmy odrodzeni na nowo, a jeśli tak, abyśmy dawali się napełniać Duchem, aby móc Jemu służyć. Niech Pan Bóg dał nam w tym łaski. Amen.
Amen.